Dzień dobry, witam serdecznie. Gawenda historyczna w toku. Przepraszamy za opóźnienie, ale to jest kwestia komunikacji w Warszawie. No coś się dzieje. Coś się dzieje, żaden tramwaj i autobus nie jeździ normalnie. No może nie żaden, ale ten, którym ja jechałem. A zatem dzisiaj spotkamy się z bardzo ciekawym i przynajmniej w pierwszej części człowiekiem epoki Piłsudskiego, a mianowicie z Ferdynandem Osendowskim. Za chwilę jedna z osób, która już kiedyś na naszej fali, jeszcze w poprzednim naszym gmachu pasty występowała, przeczyta nam teksty, które przygotowała o Ferdynandzie Osendowskim. No Elu, pani Ela Zeisinger, prosimy o tekst na temat pana Ferdynanda.
Podejrzewam, że w ciągu pół godziny nie uda się całego tekstu przedstawić, ani też scharakteryzować całej tej bardzo ciekawej i
prosimy
zasłużonej
w pół godziny
postaci.
Mimo wszystko. Idziemy dalej.
Antoni Ferdynand Osendowski żył w latach 1878-1945. Z wykształcenia chemik, utalentowany pisarz, autor licznych powieści dla dorosłych i dla dzieci o tematyce współczesnej i historycznej, dziennikarz, publicysta, z zamiłowania podróżnik, myśliwy, autor świetnie napisanych relacji z odbytych podróży, wreszcie działacz polityczny i wykładowca na wyższych uczelniach. Twórczy, pracowity, dynamiczny, o wyrazistej osobowości, był człowiekiem bardzo znanym w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Kilka jego książek zyskało sławę międzynarodową. Po II wojnie światowej twórczość Antoniego Ferdynanda Osendowskiego objęta była od 1951 roku uwarunkowanym politycznie całkowitym zakazem cenzury. Nie wznawiano jego utworów, a książki wydane przed wojną wycofywano z bibliotek. W wyniku zakazu cenzorskiego dwa pokolenia obywateli polskich urodzonych po wojnie straciło dostęp do jego twórczości, a jego postać zaniknęła w świadomości społecznej. Skutecznie zatarta została pamięć o jednej z najciekawszych indywidualności polskiej kultury. Pisarz był przeciwnikiem i surowym krytykiem ideologii i praktyki politycznej komunizmu, rewolucji bolszewickiej, tak zwanej Wielkiej Rewolucji Październikowej z 1917 roku, która pogrążyła Rosję w szalejącym terrorze, zdewastowała strukturę społeczną tego kraju, wprowadziła ludobójczy ustrój komunistyczny, który zaowocował zapaścią cywilizacyjną, zniszczeniem gospodarki, kultury, dewastacją ludzkich sumień, a przede wszystkim milionami ofiar. Antoni Osendowski był świadomy zagrożeń, które komunizm stanowił dla innych narodów i państw. W Polsce dopiero po 1989 roku, po zmianie ustroju i po zwinięciu okupacji radzieckiej, zaczęto wznawiać utwory Antoniego Ferdynanda Osendowskiego. Pojawiły się publikacje biograficzne o Osendowskim, a jego barwna postać wyłoniła się z niebytu, który trwał w ciągu 45 powojennych lat. W czarnej zasłonie, którą zakryto po wojnie twórczość Antoniego Osendowskiego, przez małą szczelinkę prześlizgnęły się tylko trzy książki tego autora. Wszystkie przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Mianowicie Wacek i jego pies, opowiadania dla młodzieży z czasów ostatniej wojny i Życie i przygody małpki, pamiętnik szympansiczki Kaśki, wydane w 1947 roku, jeszcze przed zakazem cenzorskim, oraz Słoń Birara, wydany w roku 1958. Ze zdumieniem stwierdziłam, że w polskim słowniku biograficznym, wydanym w 1979 roku, ukazał się jednak obszerny biogram Antoniego Osendowskiego, opracowany uczciwie i rzetelnie przez Witolda Stanisława Michałowskiego, autora opublikowanych w latach późniejszych trzech biograficznych książek o Osendowskim. Tajemnica Osendowskiego wyszła w 90 roku. Osendowski Podróż przez życie wyszła w 2015 oraz Wielkie safari Antoniego Osendowskiego. Kim był Antoni Ferdynand Osendowski, wydany przez Iskry w 2004 roku. Zresztą pan Michałowski niestety nie żyje już, umarł w 2017 roku. Bardzo rzetelny badacz życia i twórczości Osendowskiego. Antoni Ferdynand Osendowski urodził się 27 maja 1878 roku w miejscowości Lucyna nad Dźwiną koło Witebska, w guberni witebskiej na północno-wschodniej Białorusi. Rodzicami byli Marcin Osendowski, lekarz, i Wiktoria z Bortkiewiczów. Osendowscy, polska rodzina szlachecka, ma genealogię udokumentowaną od końca XVI wieku. Wtedy przodkowie Antoniego Osendowskiego wywędrowali znad Bzury na północno-wschodnie pogranicze Rzeczpospolitej, gdzie za czasów króla Stefana Batorego powstawały polskie osady wojskowe. Osendowscy pieczętowali się herbem Chytry Lis. To bardzo efektowny, wyrazisty herb, przedstawiający lisa z podniesionymi łapami, ze wspaniałym ogonem do góry wzniesionym. Lis wyłania się z korony, a pod tym jest tarcza, na której jest strzała przekreślona dwukrotnie. Bardzo wyrazisty, ładny, kolorowy herb. Antoni Osendowski był dzieckiem, kiedy jego rodzice przenieśli się z guberni witebskiej do guberni pskowskiej, a potem do Kamieńca Podolskiego, gdzie Antoni rozpoczął naukę w rosyjskim gimnazjum klasycznym. Rodzice znów zmienili miejsce zamieszkania i przenieśli się do Petersburga. Tam Osendowski ukończył gimnazjum. Wcześniej ujawniły się jego talent literacki i jego zamiłowanie do podróży. Opis swojej wycieczki na Krym, do Batumi i do Konstantynopola wysłał do prasy w Odessie, jeszcze będąc uczniem. Tekst wydrukowano i Antoni otrzymał swoje pierwsze honorarium, 12 rubli. Wcześniej, w wieku szkolnym, stracił ojca. Dom utrzymywała matka, udzielając lekcji muzyki. Z pewnością służył też pomocą finansową stryj Antoniego, Władysław Osendowski, podobnie jak ojciec Antoniego, również lekarz, znany w Petersburgu, specjalista chorób wenerycznych, które w Rosji się szerzyły. Antoni także wspomagał swoją rodzinę, udzielając korepetycji. Sytuacja finansowa rodziny, mimo braku ojca, nie była zła, jeśli Antoni mógł rozpocząć studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu w Petersburgu, a jego młodsza siostra Maria kształciła się w ekskluzywnym Instytucie Jelizawietyńskim i ukończyła wyższe kursy pedagogiczne. Na studiach Antoni Osendowski uczestniczył w organizowanych przez uniwersytet licznych podróżach naukowych, głównie na Syberię, nad Jenisej, jezioro Bajkał i na południe Rosji, do obwodu donieckiego, w góry Kaukazu, nad Dniestr i do Ałtaju. Pierwszą jego książką napisaną po rosyjsku, wydaną w 1899 roku, była relacja z podróży po Ałtaju i Kirgizji. W latach 1899-1901 wyjechał do Paryża, tam kontynuował studia w dziedzinie chemii, fizyki na Sorbonie. W 1901 roku wrócił do Rosji, i został zatrudniony na stanowisko docenta w nowo utworzonym Instytucie Technicznym w Tomsku. Był wykładowcą chemii i fizyki. Jednocześnie pracował w probierni i poradni technicznej przy laboratorium przetopu złota. Publikował w czasopismach fachowych artykuły na tematy techniczne dotyczące górnictwa, metalurgii, kolejnictwa. Na zlecenie władz wojskowych zorganizował w Harbinie laboratorium badawcze, w którym eksperymentowano z surowcami mineralnymi, szukając ich zastosowania dla potrzeb kolejnictwa. Wyniki badań opublikował w latach 1905-1909 w prasie fachowej rosyjskiej, austriackiej i polskiej. W Rosji carskiej wychodziło w tym czasie czasopismo polskie pod tytułem Chemik Polski. Udzielał się również jako sekretarz filii Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego we Władywostoku. Pierwszą swoją powieść pod tytułem Noc napisał po polsku. Ukazała się w 1905 roku we Władywostoku. W 1905 roku uczestniczył w zajściach rewolucyjnych w Mandżurii. Został aresztowany w Harbinie i skazany na 2 lata twierdzy. Zwolniono go przed czasem, 6 października w 1907 roku, na skutek interwencji wysoko postawionych osobistości, generała Chorwata, naczelnika kolei wschodniochińskiej oraz generała inżyniera Stanisława Kierbedzia, tego samego, który był budowniczym jednego z warszawskich mostów. Kierbedź zresztą wybudował bardzo piękny most na Newie. Pobyt w twierdzy stał się tematem drugiej powieści Osendowskiego, Ludzkaja pyl, która ukazała się w Petersburgu w 1909 roku. W kołach inteligencji rosyjskiej przyjęto ją bardzo dobrze, miała 6 wydań i zyskała pochlebną recenzję Lwa Tołstoja. Jednak publikacja tej powieści naraziła Osendowskiego na konflikt z cenzurą i z policją polityczną. Wiele lat później, już mieszkając w Polsce w 1925 roku, Antoni Osendowski wrócił do wspomnień z pobytu w twierdzy i opisał ją w książce Od szczytu do otchłani. Po wyjściu z twierdzy Osendowski kierował przez kilka miesięcy fabryką asfaltu, brykietu i betonu w Kijowie. Potem, aż do 1917 roku, był dyrektorem Związku Przemysłowców Złota i Platyny oraz redaktorem organu prasowego tego związku. Jednocześnie trudnił się dziennikarstwem. Publikował w kilku czasopismach wychodzących w Rosji. Redagował Dziennik Petersburski, polskie czasopismo, które wychodziło w Petersburgu od 1909 roku, w niedużym nakładzie 1000 egzemplarzy. Jego kolejna powieść, Przed obliczem Boga, została odznaczona na wszechrosyjskim konkursie literackim. Ostatnią książką, którą wydał w Rosji już podczas I wojny światowej, była książka pod tytułem Mirnyje zawojewateli. Jej tematem jest działalność niemieckiego wywiadu na tyłach armii rosyjskiej podczas działań wojennych. Wybuch rewolucji bolszewickiej w październiku w 1917 roku całkowicie zmienił jego życie. W obawie o swoje bezpieczeństwo wyjechał w 1918 roku z Petersburga na Syberię. Był przeciwnikiem komunizmu, angażował się w działalność przeciwko bolszewikom, był w Petersburgu osobistością rozpoznawalną. Ponadto brał udział w tzw. aferze Edgara Sissona, oficera wywiadu amerykańskiego, który przekazał na Zachód dokumenty kompromitujące przywódców bolszewickich na czele z Leninem. Dokumenty ujawniały współpracę bolszewików z Niemcami. Czyli z państwem, z którym Rosja od 1 sierpnia 14 roku prowadziła wojnę. Dokumenty Sissona były badane po II wojnie światowej przez George'a Kennana, amerykańskiego dyplomaty i ambasadora USA w Moskwie, który wykazał jednak ich nieautentyczność. W sfingowaniu tych dokumentów brał udział Ossendowski. Sam fakt jednak współpracy bolszewików z Niemcami jest niepodważalny. Opublikowanie dokumentów Edgara Sissona w Stanach Zjednoczonych odegrało jednak swoją rolę. Zaczęto je drukować od 13 września 18 roku w amerykańskim piśmie New York Times. Publikacja ta miała na celu przedstawienie Amerykanom problemów, prawda, tego etapu wojny. Amerykanie przystępowali wówczas do wojny w Europie po stronie Antanty. Intencją publikacji tych dokumentów było przekonanie ogółu Amerykanów, że jeśli USA chce szybko pokonać Niemców, to musi również rozprawić się z bolszewikami. Taki był cel publikacji tych dokumentów. W latach 1918-1919 Antoni Ossendowski, będąc już na Syberii, wykładał chemię, geografię na Politechnice i w Akademii Rolniczej w Omsku. Zaangażował się też w działalność antykomunistyczną. W Omsku, w rządzie admirała Aleksandra Kołczaka, przywódcy kontrrewolucji na Syberii, był wicedyrektorem kredytowej kancelarii i naczelnym redaktorem rządowych wiadomości finansowych i przemysłowo-handlowych Ministerstwa Skarbu w rządzie syberyjskim admirała Kołczaka oraz brał udział, tak jak napisał to w swoim curriculum vitae, w pracach traktatowych z Japonią, Ameryką i Francją z ramienia rządu syberyjskiego. Niektórzy badacze jego życiorysu podważają jego rolę w tej działalności dyplomatycznej. Niemniej jednak fakt taki umieścił sam w swoim życiorysie. Po klęsce admirała Kołczaka, który rozbity został przez bolszewików, aresztowany i w lutym w 20 roku rozstrzelany w Irkucku, i o opanowaniu Syberii przez bolszewików, Antoni Ferdynand Ossendowski był poszukiwany przez komunistów. W książce Zwierzęta, ludzie, bogowie tak przedstawił ten dramatyczny przełom w swoim życiu, który dokonał się w latach 1918-1920. Cytuję. Przed nawałnicą bolszewicką musiałem uchodzić z Petersburga na Syberię. Jeszcze w roku 1918. Do października 19 roku przebywałem na Syberii, gdzie rządy bolszewickie zastąpiły rząd admirała Kołczaka, zgubionego przez intrygi monarchistów i nieudolnych ministrów. Gdy Kołczak został stracony w Irkucku, tak jak wspomniałam, było to w lutym, 7 lutego w 20 roku, zresztą tragiczny był los admirała Kołczaka. Po rozstrzelaniu barbarzyńcy bolszewicy wrzucili go do Przerembla, także nawet nie ma jego grobu. I gdy 5. Polska Dywizja Syberyjska była już w zdradzieckich rękach bolszewików, którzy szybko zalewali cały kraj, bez boju posuwając się na wschód, za resztkami zdemoralizowanej armii rządu syberyjskiego, zaczęły się na Syberii prześladowania Polaków. Wystarczyło mieć nazwisko o brzmieniu polskim, żeby być narażonym na śmierć. Musiałem więc myśleć o dalszej ucieczce. Na początku 1920 roku los rzucił mnie do Krasnojarska, miasta położonego nad brzegiem wielkiej i pięknej rzeki Jenisei. Z kilku Polakami układaliśmy plan ucieczki do Urianhaju, to jest północna prowincja Mongolii, i dalej do Mongolii, Chin, do Europy. Lecz wypadki zmieniły nasze plany. Znajomi zostali aresztowani i umarli na tyfus plamisty w więzieniu, a grupa katów bolszewickich przybyła po mnie i, nie zastawszy mnie w domu, uczyniła na mnie zasadzkę. Przebrawszy się tak, uprzedzono go o tym zagrożeniu, więc podjął działania obronne. Cytuję. Przebrawszy się w ubranie wieśniacze, wyszedłem pieszo za miasto. Wynająłem pierwszego lepszego sybiraka, powracającego na wieś do domu, i po kilku godzinach byłem już 40 kilometrów od Krasnojarska, w małej wsi otoczonej ze wszystkich stron gęstym lasem syberyjskim, tajgą. Tu przyjaciele przysłali mi karabin, 300 naboi, siekierę, nóż, kożuch, herbatę, suchary, sól i kociołek.
Na tym musimy przerwać, bo już nasz czas się skończył. Dziękuję Państwu. Ta ciekawa opowieść o Antonim Fernandzie Osendowskim będzie kontynuowana. Dziękuję.